Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Należy uważać, o czym mówi się przy dziennikarzu, bo przed chwilą pan profesor powiedział, że ja mam nienormalnych studentów. A ja to wykorzystam, tak sobie pomyślałem.
No, nienormalni w sensie wyjątkowi. Ich zainteresowania, ich fascynacje były ponadprzeciętne i to, jak je realizowali, było też ponadprzeciętne. Także to.
Przyznam, że po raz pierwszy spotkałem się z tym, że jakaś studentka, student do mnie dzwoni i prosi o trochę reklamę też swojego wydziału.
No tak, bo studenci etnologii zasadniczo to są ludzie z pasją. Czyli jak oni przychodzą poznawać wiedzę o różnych kulturach, to nie mają z tyłu od razu takiego planu, jak ją będę wykorzystywał zawodowo, w jaki sposób będę zarabiał na tym pieniądze. Raczej to jest takie podążanie za jakąś swoją ideą, którą się gdzieś znalazło w dzieciństwie, w młodości.
Ktoś może nawet powiedzieć, że podjęcie takich studiów to rzecz nierozsądna i bez przyszłości.
Można tak, jasne.
Panom to trochę można też pozazdrościć, bo pojechać tam gdzieś do lasu tropikalnego to rzecz ciekawa i pożądana. Może budzić zazdrość.
Dla mnie ta nasza antropologia jest wyjątkowa, ale jest też dość niebezpieczna. Jedziemy po to, żeby poznać obcych, ale my też jesteśmy obcy dla nich.
Czym się różni podróż naukowca od podróży globtrotera?
My nie podróżujemy.
Aha.
My jedziemy tam, żeby być. By być z tymi ludźmi i przeżywać ich życie w taki sposób, że staramy się być blisko tego, co oni robią, jak robią.
Wydaje się chyba przeciętnie, że do wioski indiańskiej to jedzie survivalowiec, a nie naukowiec, pan profesor w garniturze, tak się kojarzy i tak dalej.
W garniturach tam nie jesteśmy. Przyjeżdżamy z całym ekwiparzem podróżniczym? Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Dziś trzeba się schronić.
Śpiwór, karimata, rozumiem, tak?
Bez karimaty, hamak akurat w tym przypadku.
A rzeczywiście?
Jeżeli na mnie patrzyli Indianie, to kogo widzieli? Widzieli misjonarza. Biały mężczyzna, wysoki i w okularach. No, wiadomo, przyjechał nawracać.
Jak go przyjmowali?
Większość osób nie miała zielonego pojęcia, po co ja tam przyjechałem. Mieli raczej swoje hipotezy całkiem dobre, że na przykład przyjechałem po to, żeby znaleźć kobietę za żonę lub żeby zdobyć jakieś dobra z ich kultury, je wywieźć i na tym zrobić pieniądze.
Halo, zapytam o te kobiety, propozycje były?
Propozycje czego?
Nazwijmy to bliskością.
No to może nazwijmy to inaczej. Z pewnością były wysyłane sygnały.
Panie profesorze, studenci słuchają, to zobowiązuje, tak?
Tak.
Rozmowa musi być ciekawa.
Związku małżeńskiego, bo bliskość, którą pan tak ładnie nazwał, jest to niezbędny element związku małżeńskiego, ale w tym się nie wyczerpuje. Za tą bliskością oczywiście będzie szła aprowizacja. Zdobywanie dóbr dla ukochanej, zorganizowanie domu.
Rozumiem, no to musiałby pan, nie wiem, jakieś pekari upolować.
No albo byłoby to pekari ze świata białych, czy Wenezuelczyków ze świata tych zewnętrznych, czyli przywozić konkretnego rodzaju dobra, to regularnie do danej osady, grupy ludzi, nie? Tam gdzie byłaby ta moja ukochana.
Dobrze, niech ta rozmowa jednak stanie się poważną rozmową, tak?
To, że Indianie, poszczególne osoby, zaczynały traktować mnie jako potencjalną partię małżeńską, jest oznaką, że zaczynają w ogóle traktować mnie jako człowieka, kogoś, z kim warto nawiązać małżeństwo.
Nie wiem, dlaczego o to pytam. Być może dlatego, że jedną z ważniejszych lektur w tej dziedzinie jest Malinowskiego Życie seksualne dzikich.
Nie, książka Życie seksualne dzikich wcale nie jest o życiu seksualnym tak naprawdę. To była tylko zmyłka ze strony Malinowskiego, żeby wypromować książkę, żeby tytuł był kontrowersyjny i żeby wtedy, o ile pamiętam, to jest rok 1928, dużo na ten temat mówiono. Książka dotyczy życia społecznego tak naprawdę.
Ja też trochę w tej rozmowie będę szukał ciekawostek niestety. To ile razy panowie byli w tej Amazonii?
7 razy byłem. Mariusz ile?
To sporo.
No ja byłem w sumie, jak podliczyłem, to 22 razy.
Ohoho.
30 lat jeździłem, przez ostatnie 30 lat, także to z różną intensywnością i z różną długością, ale to tak się złożyło, że zawsze do tych samych ludzi. To ma też swoje konsekwencje, bo jeżeli 30 lat temu poznałem ludzi, którzy wtedy mieli 40, powiedzmy, oni byli dla mnie, ja byłem młodym chłopakiem, dla mnie byli dorosłymi interlokutorami, to są osoby, które w tej chwili umierają albo już umarły. Także jest wymiana pokoleniowa z mojej perspektywy. Tak? Dla mnie też się coś skończyło, bo w tej chwili ci, z którymi ja się przyjaźniłem, także ci, którzy mnie usynowili, oni już nie żyją. Także to też jest taka...
Usynowili?
Tak, dwie osoby w różnych momentach uznały, że najlepszym sposobem na moje funkcjonowanie, już tyle razy przyjeżdżałem, to będzie to, że będę ich krewnym. To pokrewieństwo było wyrażone bardzo prostą zasadą. Zaczął się zwracać do mnie per synu, więc w związku z tym jego synowie zaczęli mówić do mnie bracia, tak? I wszyscy bracia tych ludzi, którzy wcale nie musieli być ich realnymi braćmi, tylko byli ich braćmi klasyfikacyjnymi, też mnie nazywali mnie bratem, więc w związku z tym to tak stworzyło. No właśnie, bo to, o czym mówię, to się włączy jeszcze z jednym takim jak gdyby dramatem, a może taką właściwością tylko. Kolega mówił tutaj o tym, że trudno jest powiedzieć, po co my tam jeździmy. To jest trudno powiedzieć nawet tutaj, a już w szczególny sposób było dla mnie kiedyś trudno powiedzieć, wyjaśnić tym ludziom, po co ja tam przyjeżdżam. Bo to, co mówił kolega, że tam, misjonarz albo kupiec, no bo takich ludzi doświadczyli po prostu. Przyjeżdża facet i bez żony, tak? No to musi szukać kobiety, nie ma siły, tak? Nie jest misjonarzem, nie jest urzędnikiem państwowym, nie jest lekarzem ewentualnie. To co on tam robi? Co my możemy powiedzieć? Że przyjechaliśmy ich poznawać, tak? No
Na początku być może jest ciekawy jakiejś przygody.
No, co to jest za tekst, tak? To w ogóle to nie działało. Wraz z upływem czasu, kiedy ja tam przyjeżdżałem, sytuacja się sama rozwiązała. Któregoś dnia niektórzy ludzie uznali, że oni już wiedzą, z jakiego powodu ja tam przyjeżdżam. Już byłem tyle razy, że ja muszę przyjeżdżać do nich z powodów ludzkich po prostu.
A ja myślałem, że to już taka tradycja.
No właśnie, tak. To znaczy ja przyjeżdżam, żeby się
regularnie co dwa lata on do nas przyjeżdża po prostu.
Jak Święty co Mikołaj... półtorej roku, tak, bardzo często było.
A nawet, jak Święty Mikołaj do dzieciaków przyjeżdża co roku, czy do nas wszystkich?
Ja się pojawiam, żeby się dowiedzieć, co u nich słychać, żeby oni się mogli dowiedzieć, co u mnie słychać. I pojawiły się wątki, w którym moja postać jest śniona przez ludzi. Oni się zastanawiają, co się ze mną dzieje w tym dziwnym świecie, tam po drugiej stronie wszechświata, tak, po drugiej stronie rzeczywistości. To najprostszą formułą było to, że ja tam przyjeżdżam, bo się za nimi stęskniłem. To jest moja rodzina, ja chcę się dowiedzieć, co się u nich dzieje. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to jest rzeczywisty powód moich wyjazdów przez ostatnie lata. Z wieloma osobami byłem bardzo mocno związany. Znałem tych ludzi 30 lat. Wiedziałem, co się u nich dzieje.
Myślę o wyjazdu, to było rzeczywiście takie marzenie. Trochę podróżnicze, do tego jednak będę porównywał. A nie naukowy.
Pierwszy wyjazd, tak? Bardziej to wyzwanie było, tak? Zmierzenia się z czymś, czego całkowicie nie znam i czego się obawiam.
To jest bardzo też męska przygoda.
Tak, w moim przypadku to była męska przygoda. Tak?
Taka próba sprawdzenia się.
Dojrzewania, tak?
Wszyscy znajomi, podejrzewam, mówili, no gdzie tam będziesz jechał, do tych dzikich?
W obiegu wyobrażeniowym znajomych wyjazd do dżungli, do lasu tropikalnego to jest wyłącznie zmaganie się. Tak? Trzeba się z czymś spotkać i potem się przemóc. No i ja oczywiście to kupię.
Same zagrożenia, tak? Bo jak cię tam przyjmą... A może cię w ogóle nie przyjmą, tylko strzelą do ciebie gdzieś tam zza drzewa?
No dokładnie, tym bardziej, że media tylko wybierają te kawałki, w których ktoś do kogoś strzelił zza drzewa albo znienacka zaatakował.
Preparują głowę i gotowe.
Tak.
No to rozumiem, że panowie mieli szczęście.
No ja miałem szczęście takie, że ja nie jechałem całkowicie sam, bo pierwszy mój wyjazd jechałem z Mariuszem i w związku z tym ja od razu na dzień dobry byłem ustawiony przez tych ludzi jako kto? No brat Mariusza, tak?
To co wy tam robicie wśród Indian, antropolodzy, naukowcy?
Żyjemy.
Po prostu?
No jasne. Przede wszystkim to, co nazywamy tak wzniośle badaniami, no, polega na tym, że kiedy się tam jest, no, trzeba podjąć działania, żeby żeby żyć i nie mieć odczucia, że się jest na marginesie, czyli żeby sobie zapewnić warunki bytowe takie, które pozwolą mi tam w cudzysłowie na godne życie, tak? Na takie życie, żebym ja mógł tam żyć w miarę swobodnie. Bo to często sobie ludzie wyobrażają, że wystarczy przyjechać i już wszystko w porządku, ale to nie wystarczy przyjechać w zupełnie nowy kontekst do ludzi, z których się nie możemy dogadać. Zawsze to jest ustawienie się w pozycji małego dziecka, tak? No bo przyjeżdżam, nie znam języka, nie wiem jak się zachować, popełniam gafy małego dziecka. To jest jeden z tych uroków bycia antropologiem, że jest to taki wariat, który, kurczę, dobrowolnie się wystawia w życiu na takie sytuacje. Ale problem polega na tym, że my musimy tam, nie przyjeżdżamy na tydzień, tylko musimy tam być stosunkowo długo. 3 miesiące, pół roku. Wracać w to miejsce. No, żeby być gdzieś w 3 miesiące, to nie da rady tego zrobić na przydechu. Nie da rady tego zrobić w napięciu, że czuję, że za chwilę umrę z powodów najróżniejszych dolegliwości, tak? No, ale jakoś jeszcze tydzień wytrzymam. No, jak jadę na pół roku, to
no
nie mogę.
No i 3 miesiące nie można żyć na konserwach turystycznych chociażby.
No właśnie, najprościej rzecz ujmując.
Ale też no, nie można być przez otoczenie ignorowanym.
No właśnie, bo istota to nie jest to, że ja sam muszę być w dobrej kondycji psychofizycznej, żeby tam być, ale też muszę być w dobrych relacjach z tymi ludźmi, żeby chcieli ze mną gadać. Czyli to w ogóle nie działa zasada taka, że ja tam pojadę i w razie czego to się wezmę i odetnę, tak? Jestem cały czas wystawiony na obserwowanie, na dotykanie, w przestrzeni i na odległościach, które potężnie naruszają nasze intymności już.
Więc... No idę się załatwić, tak?
No czym, no jasne, i idzie
wszyscy
cała grupa.
Idzie cała grupa, żeby
oczywiście,
poglądać.
Żeby zobaczyć.
Ja... Dzieci idą i sprawdzają, co się dzieje, tak? I co z ciebie wychodzi. Mhm.
Także to jest wiele problemów i jeszcze muszę zadbać o swoje własne sprawy, ugotować obiad, wyprać rzeczy i jeszcze parę innych rzeczy. Także to jest piękna sprawa, bo właściwie budzimy się o świcie, tak jak ci ludzie, i jesteśmy cały czas zajęci do wieczora. I to właściwie czasem nie wiadomo, jak czas przeleciał.
Być może ja, pan dziennikarz, powinienem wyjechać właśnie do tych Indian, żeby nauczyć się podglądać prawdziwe życie.
No jak to, no bo to z mojego punktu widzenia to punktem wyjścia jest serce, a nie umysł. Mm-hmm. Jeżeli jesteśmy otwarci na innych ludzi, tak naprawdę, to po prostu idziemy za tym, co się dzieje, bo to chyba o to chodzi w końcu z rachunku.
Jak to przerobić potem na naukę?
No bo to tak. Jak się jeździ krótko, to po tym krótkim to się wraca i człowiek jest przekonany. Ja miałem takie 3 fazy, że do niczego się nie nadaje. Ta moja dyscyplina nic mi nie pomogła.
Książkę można napisać, prawda?
Nie, nie byłem na etapie książki. Byłem na etapie krytykowania dyscypliny i samego siebie.
A w ten sposób?
Czyli te moje pierwsze wyjazdy sprowadziły to do tego, że to ja się do tego nie nadaję. To było wszystko jedno wielkie rozczarowanie. Potem, tam mniej więcej 10 lat, potem drugi etap to był taki, że zaczynałem żmudnie poznawać tą rzeczywistość i ta rzeczywistość, nie wiem po co ją poznawałem, bo ona się nie układała w żadną całość, ale była strasznie szczególarska. Nauka języka, jak przebiegają ścieżki przez wieś, kto którymi ścieżkami chodzi i dlaczego te ścieżki się nie przecinają i jeszcze 100 innych zagadnień, które można byłoby sobie wymyśleć, z tym, że to było na etapie, w którym ja nie miałem nic czorta wyobrażenia, czemu to wszystkiemu służy i dopiero na 3. etapie, kiedy wiedza się zaczęła układać w pewną strukturę, zacząłem rozumieć, że ich życie jest zarządzane przez niewielki zestaw struktur myślowych, które pozwalają im świetnie funkcjonować na wszystkich poziomach swojej egzystencji. Także bardzo późno zacząłem
rozumieć. To znaczy, że wystarczy kilka
że
wyobrażeń o życiu, żeby zbudować na tym całe życie?
Oczywiście, oczywiście.
A właściwie po co ten świat, który badacie? Dlaczego chcecie go uchwycić? Wydaje się, że ze współczesnej perspektywy on jest taki ulotny, on jest odchodzący.
No może jest odchodzący, ale cały czas odejść nie może i wygląda na to, że nigdy nie odejdzie.
Podróżnicy mówią, że a tylko patrzeć jak w każdej wiosce, na indiańskiej wiosce będzie stał automat z kolą.
To każdy podróżnik pisze, najlepiej to by dawał tytuł swojej książki, gdzie pierwszym słowem byłoby ostatni. A raczej jest tak, jak mówi Tarzycjusz, że to jest tak, że my wieszczymy koniec tego świata, a w rzeczywistości on chyba za szybko nie...
On się po prostu zmienia i bierze cały czas nowe rzeczy, takie jak sklepy z kolą, komórki, które świetnie u Indian się przyjęły, rowery. Ale w dalszym ciągu, pomimo tego, że oni się przeobrażają, to wyraźnie zachowują swoją odrębność. Na przykład żenią się między sobą. Tak? Nie żenią się pomimo tych wszystkich awansów, które na przykład ja miałem robione. Nie ma wiele osób wżenionych w Indian. I po tym widać, że te zmiany, one na pewno nie dotykają takich rdzeniowych rzeczy głębokich. Tak?
To dla kogo jest ta antropologia, etnologia? A właściwie jaka jest różnica między jednym a drugim?
Antropologia to nauka o człowieku, a etnologia to nauka o ludach, w sensie grup etnicznych.
Dla tych, którzy w dzieciństwie czytali książki o Indianach?
Nie tylko.
Kto dziś czyta książki o Indianach?
Dla każdego, kto ma trochę wrażliwości, czyli krótko mówiąc, jeżeli dostrzegam, że ktoś jest inny wobec mnie, to też będę musiał dostrzec, że ja jestem też inny. I to jest refleksja nad odmiennością i na porozumieniu tych odmienności. Czy istnieje możliwość porozumienia, czy nie? My jesteśmy sami dla siebie swojscy, więc w związku z tym jacyś inni ludzie są obcy, tak? Ale ci obcy dla siebie są swojscy. Ja jestem z kolei obcym. Doświadczamy bycia swojskim tylko i wyłącznie tu. A tam jadąc, ja tego doświadczenia swojskości w żaden sposób nie mogę chwycić. To jest dyscyplina dla tych, którzy chcą zauważyć, że ludzie się różnią po prostu. O tak, najprościej to można...
Niekoniecznie muszą się różnić tak jak my i Indianie, tak? Ale my też różnimy się od naszych sąsiadów.
Ależ oczywiście.
No zdecydowanie...
Z jednej ulicy, powiedziałbym.
Z jednej ulicy. Nasz świat w tej chwili widać ewidentnie, że zaczął się różnicować na skalę, której żeśmy wcześniej nie doświadczali. Antropologia to jest taka ścieżka, która umożliwia zrozumienie tych, którzy się od nas różnią.
Oni nie różnicować? Muszą. Ten świat nie staje się zunifikowany?
Nie, z pewnością nie. To, że mamy technologie, które nas zbliżają i mamy jakiś wspólny obieg ekonomiczny, nie powoduje, że mamy wspólny obieg znaczeniowy, sensów, wartości. Tak? Mamy mnóstwo i różnic kulturowych, etnicznych, światopoglądowych i się ludzie nie mogą dogadywać między sobą. A antropologia jest właśnie taką ścieżką, która pozwala zrozumieć tego drugiego.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.